I od razu przywitam współgospodarza tej części popołudnia. Jest z nami dr Józef Orzeł, prezes klubu Ronina, także jeden ze współzałożycieli. Dzień dobry.
Cześć Jaśmina. Jak tam w Serbii?
W Serbii piękna pogoda. Jeszcze nie miałam czasu dobrze poznać miasta, więc to wszystko jeszcze mam nadzieję przede mną i pewnie więcej opowiem przy okazji naszej następnej rozmowy, bo wolałabym oprzeć to przynajmniej częściowo na prawdziwym doświadczeniu, a póki co praca i tylko droga między hotelem a pracą, więc jeszcze opowiem więcej.
A chcesz usłyszeć dwie śmieszne historyjki z dzisiejszego dnia?
No pewnie.
Jak jechałem tramwajem z Placu Bankowego do Schodów Ruchomych na Starym Mieście, zaczepił mnie młody pan, który miał dwa bukiety kwiatów i mi je podsunął pod nos. Więc powiedziałem, że dziękuję. A on mówi, wie pan, ten duży był dla żony, a ten mały myślałem, że komuś dam sympatycznemu, a pan jest tak ładnie ubrany. Ja mówię, że dziękuję, jest tu dużo ludzi, może komuś dać innemu. A on mówi, to już dam oba bukiety żonie. Myślę, że to dobre rozwiązanie. A jak wysiadłem z tramwaju pod Schodami Ruchomymi, podeszła do mnie starsza pani i pyta, pan skręca w prawo czy w lewo? Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, więc powiedziałem prawdę, no w prawo. To ja trochę z panem pójdę i pogadam. Proszę pana, czy tych 50, co chce wyjść z Morawieckim, to oni dobrze robią? Źle robią, powiedziałem. No, a da się na ich miejsce znaleźć lepszych? No, mówię, szkoda trochę, bo tam jest dużo kompetentnych ludzi. No, ale trzeba będzie znaleźć tych, którzy idą w dobrą stronę, bo tamci idą w złą. Pani się zgodziła i poszła na Stare Miasto.
No proszę, to faktycznie ciekawe historyjki, ale równie ciekawe jest to, co dzieje się cały czas za naszą wschodnią granicą. Ukraina, ostatnie starcia z Rosją, no i też prezydent Donald Trump trochę musi chyba zrewidować te zapowiedzi dotyczące tego, że Amerykanie zupełnie się, czy może no nie zupełnie, ale w dużej mierze będą wycofywały się z Europy, w ogóle także z Bliskiego Wschodu i skupiały tylko na tym, co dzieje się wewnątrz. Jakie są te najważniejsze, najciekawsze, najnowsze informacje dotyczące i zacznijmy od Ukrainy, czyli tego bliższego nam konfliktu?
Wiesz, ja cały czas mówię, żeby nie słuchać tego, co mówi Trump, albo nie kierować się tym, co mówi Trump, tylko patrzeć na to, co robi dowództwo armii amerykańskiej. A to dowództwo cały czas dostarcza na Ukrainie przede wszystkim parasola wywiadowczego, informacyjnego. Bez niego te rakiety, drony i inne flamingi by nie wiedziały, w co uderzać. Dostarcza kosmicznego, komunikacyjnego, Starlinków Muska. Co prawda my za to Polska płaci, ale to oni to dają. I jeszcze w dodatku Musk zabrał to żołnierzom rosyjskim, bo oni też korzystali na lewo ze Starlinków. Dostarczał wcześniej parasola logistycznego, szczególnie na początku, czyli po pierwsze dowodzili Amerykanie transportem tego sprzętu, amunicji, wszystkiego, co potrzeba na froncie przez polski kanał logistyczny z Jasionką, ale też uruchomili na Ukrainie taki sposób zarządzania logistyką. Na przykład Rosjanie się kompletnie wyłożyli, jeśli chodzi o logistykę i dlatego przegrali pierwszy etap wojny. Ciągnęli się kolumnami czołgów na kilkadziesiąt kilometrów po Ukrainie, a z boku Ukraińcy strzelali z dżawelinów do tych czołgów. Wtedy jeszcze Rosjanie nie mieli na to lekarstwa. To oznacza, że realna polityka amerykańska często rozmija się z tym, co mówi Trump. z tego, co powiedział ostatnio w Ankarze, że da licencję Ukrainie na rakiety, on powiedział Patriot 3, ale potem producent powiedział, że na PAS 3, czyli na te najnowsze, nie daje nikomu licencji, to jest tajemnica. A Niemcom już daje i Niemcy produkują PAC 2. Takie rakiety Patriot, cięższe, wolniejsze, ale skuteczne. Pytanie, jeśli Amerykanie obiecali, ale nie wiadomo, czy to prawda, tą licencję Ukrainie, czy też dadzą, a wcześniej obiecali Polsce, czy to oznacza, że trzy kraje będą dysponowały taką technologią, gdyby to było prawda, gdyby to była prawda. I gdyby te trzy kraje były normalne i miały wspólne interesy, to by utworzyły wspólne Centrum Badań i Rozwoju Technik Antybalistycznych na podstawie tej licencji na PAC-2. Szybko by pewnie dzięki też Ukraińcom doszły do nowych rozwiązań i mogłyby produkować te rakiety, których cała Europa potrzebuje, a my zdecydowanie, bo po pierwsze mamy ich za mało, po drugie oddaliśmy kilka Ukraińcom, po trzecie nie mamy jak walczyć nie tylko z rakietami balistycznymi rosyjskimi, gdyby chciały nadlecieć, a mają je Rosjanie i w Kaliningradzie i na Białorusi, na przykład Iskandery. Nie mamy czym zwalczać poza patriotami, a tych mamy, nie wiem, kilkanaście sztuk pewnie w tej chwili. Także to, co się dzieje w tej chwili, to jest chyba zbliżający się moment przegięcia tej wojny rosyjsko-ukraińskiej i w związku z tym polityki rosyjskiej wobec Europy, nie tylko wobec Ukrainy. No i najwyraźniej wszyscy się do tego przygotowują, ale zgodnie ze swoimi interesami Niemcy i Ukraina wykluczyły Polskę z tej koalicji antybalistycznej. A to jest bardzo ważna rzecz, wbrew wielu komentatorom, którzy mówią, zresztą nieprawdę, że Europejczycy, czyli Niemcy z Francuzami nigdy niczego wspólnie nie zrobili. Zrobili na przykład Airbusa, czyli czy Airbusa. Bardzo dobry samolot pasażerski w wielu, wielu standardach, konkurujący z Boeingiem i współpracujący z Boeingiem. I nie zrobili wspólnego czołgu, nie zrobili wspólnego myśliwca piątej generacji, ale dlaczego? No bo ani Francja, ani Niemcy przez Rosjan nie są zagrożeni, więc w tych projektach bardziej chodziło o kasę, o interesy, a nie o bezpieczeństwo. Ta koalicja dziewięciu krajów europejskich bez Polski z Ukrainą oznacza zupełnie co innego, ponieważ Ukraina jest zainteresowana rozwojem tej broni, bo ona jej potrzebuje nie tylko dla eksportu, ale przede wszystkim dla swojego bezpieczeństwa, bo Ukraina nie ma broni przeciwko rakietom balistycznym rosyjskim i to się wydaje w tej chwili najważniejszy punkt na wojnie. Po tam kolejnym jest to, że Rosjanie opanowali jedną z trzech twierdzy trzymanych przez Ukraińców na Donbasie, ostatnich, Konstantynówkę i jak już ją tam wyczyszczą, to potrwa pewnie do końca wakacji, bo tam są jeszcze ukraińscy żołnierze, to pewnie będą otwierali drogę na Kramatorsk i Słowiańsk, ale od otwarcia drogi to tam wejścia i walk to
minie jeszcze
znowu
długa droga.
Bardzo długa droga, ale widać, że obie strony, a właściwie wszystkie, łącznie z Ameryką, Europą, szykują się do jakiegoś zakończenia tego intensywnego etapu wojny.
To ja tylko trochę może w tym kontekście, ale dodam, a trochę w innym tak naprawdę, bo te relacje polsko-ukraińskie, jeżeli chodzi też o kwestie historyczne, o dyplomację, one też są bardzo mocno śledzone przez Niemcy i komentowane.
No
i tutaj, jeżeli źle wymówię, to przepraszam, ale dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, on ocenił, tutaj zacytuję, dobrze? I zaraz poproszę ciebie o komentarz. On ocenił, że sąsiedzi, czyli Polska i Ukraina, tutaj cytat, nie mogą dojść do porozumienia w sprawie oceny swojej przyszłości, ale uwaga, to Wołodymyr Zełenski próbuje deeskalować spór. Tak wygląda ta ocena z perspektywy Niemiec.
Brakuje tam zdania, a polityka niemiecka bardzo się z tego cieszy. Nie z deeskalacji, tylko z tego konfliktu, a nie tylko się cieszy, ale pobudza. Ukraina, dostawszy od Niemiec gwarancję sojuszu, a to oznacza także jakieś pomocy militarnej, ale przede wszystkim finansowej, ale także jakiejś technologicznej i w coraz większej ilości inicjatyw, taktyczne sojusze Niemiec i Ukrainy pokazują się jedna za drugimi. Pewnie, ale może ja się na tym najlepiej nie znam, ale wydaje mi się, że najbardziej znacząca, poza tą antybalistyczną koalicją bez Polski, wydaje się, że najważniejsza jest wspólne centrum badań i rozwoju technologii dronowych w Bawarii, gdzieś tam koło Monachium. I tam jest budowana i fabryka dronów, i centrum rozwojowe. To oznacza, że nowe technologie, bardzo potrzebne tej wojnie, będą powstawały poza Polską, bez polskiego udziału. I taka naturalna współpraca militarna Polski i Ukrainy oddala się coraz bardziej. I to oddala się, ponieważ Ukraina taką politykę sobie, nie tyle Ukraina, ta ekipa kijowska Żeleńskiego taką politykę sobie wymyśliła. Jak Jacek Bartosiak i Marek Budzisz jeżdżą na Ukrainę, to jednym z wniosków jest coś takiego. Oni mówią, a rozmawiają z wieloma przedstawicielami wszystkich sektorów władzy, biznesu, mediów, polityki i tak dalej, że na Ukrainie w tej nomenklaturze, w tej elicie władzy 2/3 są antypolskie, ale 1/3 jest propolska. I chyba tej nutki złapał się generał Załużny, który ma być, tak zgłosił, ma być konkurentem prezydenta Żeleńskiego w wyborach prezydenckich, które mają nastąpić pewnie od razu po zakończeniu tego intensywnego etapu wojny, bo chyba na zakończenie wojny to nie ma co liczyć. I on oświadczył, na razie znam tylko jedno takie oświadczenie, że potrzebne są partnerskie stosunki Polski i Ukrainy, to brzmi dobrze, i drugie, że nie można w nich abstrahować od poruszania kwestii historycznych, i to też brzmi dobrze. Teraz pytanie, dlaczego po tym wypowiedzeniu wojny tak naprawdę politycznej Żeleński postanowił wygłosić takie, czy zgłosić tam oświadczenie, w którym deklaruje chęć deeskalacji. Pewnie dlatego, że tak uzgodnił z Niemcami, że oba kraje przekonały się, że nie można prowadzić polityki antypolskiej dalej i dalej ją eskalować, bo udało się polskiej reprezentacji w Europarlamencie przeprowadzić uchwałę, która zdobyła dużą większość, przeciwko tej, albo inaczej, krytycznej uchwały wobec polityki historycznej, jaką prowadzi Ukraina. I co więcej, tam UPA jest jako organizacja nacjonalistyczna, która dokonywała zbrodni na Wołyniu, zaznaczona, a po drugie jest tam wymieniony Żeleński. Myślę, że to była niespodzianka dla Ukrainy i dla Niemiec, ale drugim punktem tego jest to, że Ameryka nie chce wojny politycznej między Polską a Ukrainą. Przekonamy się pewnie niedługo, co Amerykanie zrobili w tej sprawie.
No właśnie, to na to jeszcze chwilę poczekamy, ale to będzie temat, który zapewne wróci też w naszych rozmowach dotyczących Międzymorza. I powiedz teraz proszę, Józku, czy ty masz jeszcze jakieś tematy związane z Ukrainą, które chciałbyś kontynuować, czy może przejdziemy do Bliskiego Wschodu? Ty proszę wybierz.
To ci jedną bajkę opowiem. Wczoraj słuchałem pułkownika Lewandowskiego, to jest emerytowany, świetny taktyk i analityk, i on ustosunkował się do pytania o to, kogo powinien zwolnić i czy powinien zwolnić prezydent Zełenski, czy ministra Fedorowa, czy dowódcę armii generała Syrskiego, bo oni są ze sobą w takim konflikcie, którego nie można rozwiązać. I Lewandowski bardzo się wypowiedział dojrzale i ostrożnie i to mi się bardzo spodobało. Powiedział tak, Fedorow prowadził działania w kierunku unowocześnienia tej wojny z jak największym użyciem dronów, technologii zdalnych, które przynoszą jak najmniejsze straty ludzkie i tak dalej. Działał przeciwko korupcji, co się w wojsku. Co się absolutnie tej elicie nie podobało, bo duża jej część po prostu tam ma firmy, które na tym zarabiają i to na pewno zarabiają po części pod stołem. I wydawałoby się, że w takim razie powinien trzymać stronę Fedorowa, w interesie którego przeciwko jego zwolnieniu tysiące młodych Ukraińców demonstruje na ulicach Ukrainy pomimo bombardowań rosyjskich. Otóż drugą stroną jest sowiecka wojna. Wojna prowadzona przez Rosjan niezwykle brutalnie, nie tylko wobec Ukraińców, ale także wobec własnych żołnierzy, czyli po prostu wysyłająca tysiące żołnierzy rosyjskich na śmierć. I to taką kompletnie wydawałoby się bezsensowną. Na przykład wypuszcza się setki żołnierzy, tak, rosyjskich, a dokładnie rekrutów chyba, bo co z nich za żołnierze, po to na pole bitwy, tylko po to, żeby Ukraińcy ich pozabijali, żeby było wiadomo, skąd Ukraińcy strzelają i potem, żeby tych Ukraińców namierzyć. Ta brutalność wojny odpowiada trochę także części generalicji ukraińskiej, która była przecież w sowieckiej armii i tak tą armią dowodziła. I mówi Lewandowski, że są miejsca, w których ta brutalność jest niezbędna, a to oznacza także brutalność szkolenia tych żołnierzy, na przykład do brutalnych starć wręcz. I mówi Lewandowski, że Rosjanie w tych walkach wręcz przeważają. Są lepiej do nich przygotowani, lepiej zdeterminowani, czy mniej się boją śmierci, czy wszystko im jedno. Bardzo to trudno zgadnąć, co tej duszy rosyjskich rekrutów, które tak masowo tam giną, jest. I na przykład w Konstantynówce, właśnie gdzie po obu stronach walczyło nie więcej niż po 500 żołnierzy, bo jakby tam więcej poszło, to drony by ich pozabijały. 90% strat zabitych Rosjan to jest nie na froncie, tylko na próbie dojścia do linii frontu. I tam drony ich po prostu zabijają. I to pokazuje, że ta wojna ma dwa oblicza. Same drony nie wykrywają wojny, drony nie wygrywają w starciach, w ruinach miast. Tam po prostu wygrywają noże i bagnety. I to jest coś okropnego, ale tak ta wojna wygląda i do takiej wojny potrzebny jest Syrski. Czyli Lewandowski mówi, obaj się powinni dogadać albo obaj będą wyrzuceni.
No właśnie, to o czym teraz opowiadasz przypomniało mi historię z pierwszego roku tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i walki już, no, jeżeli chodzi o te wschodnie miasteczka, tak naprawdę o każdy metr kwadratowy i korespondentów, którzy opowiadali o tym, że tam, gdzie już brakowało amunicji, gdzie brakowało broni, no to po prostu ta walka tak wyglądała. To była walka na noże, walka wręcz i bronienie każdego skrawka i faktycznie tak te realia tam wyglądają. Ponieważ mamy ostatnie 5-7 minut, to może w kilku słowach powiedz proszę, co ty sądzisz o tej sytuacji na Bliskim Wschodzie,
właśnie
bo mieliśmy tak, kolejną nocną serię ataków na Iran. No tutaj prezydent Trump podkreślił, że te naloty jakby one odbyły się na cześć tych amerykańskich żołnierzy, którzy polegli w Jordanii. Tak, to oddaję ci głos.
Co jest najważniejsze? Znowu kwestia geopolityki, a wcale nie taktyki czy operacji. Otóż jeszcze raz trzeba powiedzieć, w jakim interesie Ameryka zaczęła wojnę z Izraelem przeciwko Iranowi na życzenie Izraela. Otóż dlatego, że Ameryka chciałaby odejść, tak jak z Europy chciałaby odejść, tak chciałaby odejść z Bliskiego Wschodu. Jaki jest warunek odejścia? Pozbawienie Iranu siły przede wszystkim atomowej. Bo jeśli Iran będzie miał dostęp, szansę na rozbudowę swojej broni atomowej, to nigdy Izrael bezpieczny nie będzie. Na broń atomową lekarstwa specjalnie nie ma. I dlatego Izrael ma broń atomową. Więc ten cel nie został osiągnięty. Irańczycy nie chcą rozmawiać o oddaniu tych materiałów radioaktywnych wzbogaconych, które mają. Bawią się z dyplomacją amerykańską w kotka i myszkę, ogrywają tą dyplomację. Minęło już, nie wiem, 5 miesięcy tej wojny. Żadnych rozmów w sprawie rezygnacji z broni atomowej nie ma. Co więcej, Iran tej broni nie ma i wcale Iran nie walczy o to, żeby w ciągu miesiąca czy pół roku ją zbudować. Iran cały czas chce mieć groźbę, możliwość rozwoju tej broni tylko po to, żeby zaszachować Iran i Amerykę. W związku z czym Ameryka szaleje, tam zaczyna te akcje bombardowań, jakby powodów nie znalazły. Efekt jest jeden. W dodatku Iran zablokował cieśninę Ormuz. Amerykanie w nagrodę zablokowali blok irański, czyli statki irańskie też nie mogą wypłynąć stamtąd, ale ropa drożeje, a gaz też, bo tam 17% Kataru płynęło właśnie cieśniną Ormuz. I efekt jest taki, że ta wojna się przedłuża, a Ameryka tam tkwi i tak jak niektórzy, między innymi ja, ostrzegali, ale chodzi mi o analityków amerykańskich, że może Ameryka utkwić tam, tak jak w Afganistanie czy Iraku, to się zaczyna sprawdzać. I Trump może różne rzeczy gadać, nie warto słuchać tego, co on mówi. Te bombardowania pokazują, jak Ameryka jest bezsilna, nawet nie może przywrócić stanu początkowego przed wojną, czyli sytuacji, w której te 600 czy ileś kilogramów tego uranu Iran miał, ale cieśnina Ormuz była wolna i nikt nie płacił za jej przepływanie. A tu to się zmieniło na niekorzyść Ameryki. Zobaczymy, czym to się skończy, ale przede wszystkim niepotrzebnie Trump się dał Izraelowi namówić na tę wojnę, ale cel, wyjście z Bliskiego Wschodu oddaliło się.
No właśnie. Józku, ty jeszcze oczywiście myślę, że wrócisz na antenę Radia Wnet w tym tygodniu także, ale możesz też zaprosić naszych słuchaczy, spotkanie klubu Ronina. To jeszcze na koniec 2 minutki, taki czas na ogłoszenia.
To tak. Po pierwsze teraz są tylko zdalne spotkania klubu Ronina, czyli przegląd tygodnia poniedziałek o 18, ale zaczynamy wracać do Realu 31 sierpnia w poniedziałek przegląd tygodnia, a potem prawdopodobnie będzie występ ludzi z Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, czyli KROPS, bo we wrześniu pani Nowacka chce zacząć następną niszczącą szkołę, dzieci i Polskę reformę oświaty. To jest jedno, a drugie, jest nowa audycja i to w dodatku jeszcze jestem w środku. Mianowicie w telewizji w Polsce, niby to konkurencja, ale chyba nie, w niedzielę o 14 dostał Staszek Janecki taką audycję jak Salonik Ziemkiewicza w Republice i w pierwszej, w tę niedzielę, która była dwa dni temu, wystąpili w niej prócz mnie i Janeckiego pan profesor Piotr Gruchmalski, często goszczący w Lewnet, i Miłosz Lodowski, równie często występujący we Wnet, czyli jest przyjaźń między oboma mediami. Zapraszam.
I oczywiście pozdrawiamy obu panów, a ja już bardzo serdecznie dziękuję dr Józef Orzeł, gospodarz, współgospodarz naszych rozmów dotyczących geopolityki, Międzymorza, także oczywiście prezes i współzałożyciel klubu Ronina. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Ja ci dziękuję i wracaj do nas i opowiedz, jak ta Serbia teraz wygląda.
Tak jest, tak jest. Wrócę, opowiem, drodzy państwo.